Witam serdecznie. Ciepło za oknem. U nas będzie trochę chłodniej, chociaż nie jeśli idzie o wrażenia. Mam nadzieję przynajmniej. Niedawno dotarły do nas bardzo interesujące wiadomości, że statek tej ekspedycji, o której będziemy mówić, został odnaleziony na głębokości 3000 metrów na Morzu Weddella. No tam, gdzie zatonął. Ale o tym powiemy na koniec. Najpierw sama historia. Imperialna ekspedycja transantarktyczna została zorganizowana w 1914 roku. Było to po zdobyciu bieguna południowego i wydawało się, że już nic tam więcej na Antarktydzie zrobić się nie da. No popatrzmy, to jest sytuacja zagospodarowania, powiedzmy, naukowego Antarktydy mniej więcej obecnego czasu. Na Antarktydzie pracuje na stałe 40 stacji badawczych, rozrzuconych głównie wprawdzie wzdłuż wybrzeża, ale znajduje się również kilka w głębi lądu. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku na dobrą sprawę nie było wiadomo, czy za barierą lodów jest ląd, czy też go nie ma. Dopiero pod koniec, właściwie na przełomie XIX i XX wieku zrobił się ruch. Coś się udało. Dopłynął w 1895 roku do przylądka Adar, dopłynął Karsten Borgrevik i był pierwszym człowiekiem, który postawił nogę na kontynencie. Była to niewątpliwie bardzo znacząca data. Tym bardziej, że Borgrevink już 3 lata później był kierownikiem wyprawy, dowódcą wyprawy, która po raz pierwszy zimowała na kontynencie, właśnie na tymże samym przylądku Adar. Potem się ruszyło. 1901-1903 pierwsza brytyjska wyprawa próbowała przymierzyć się do bieguna, do zdobycia bieguna południowego. Skończyło się na 82 stopniu szerokości południowej. Po kilku następnych latach bohater dzisiejszego spotkania, Ernest Shackleton, poprowadził wyprawę, która tym razem do bieguna już się bardzo zbliżyła. Dotarli do 88 stopnia szerokości geograficznej i Shackleton doszedł do wniosku, że nie wystarczy mu zapasów żywności na dojście do bieguna i bezpieczny powrót do bazy. No, pewnie dzięki temu przeżył i miał okazję jeszcze poprowadzić co najmniej jedną wyprawę. Ponieważ w 911, od 910 do 13 w gruncie rzeczy, były zorganizowane dwie wyprawy traktowane zwykle jako wyścig, co było zbiegiem okoliczności. Faktem jest, że dwie wyprawy. Wyprawa Scotta, brytyjska, która wyruszała z Zatoki McMurdo nad Morzem Rossa i wyprawa Amundsena, która wyruszała z drugiego końca, tak powiem, bariery lodowej Rossa. Amundsen doszedł do bieguna w grudniu, 14 grudnia 1911 roku. Scott dotarł tam o miesiąc później, no ale Amundsen wrócił do Europy i cieszył się zasłużonym zwycięstwem, natomiast Scott niestety nie przeżył tej operacji. Wyprawa, znaczy tylko grupa biegunowa, zmarła w drodze powrotnej 18 kilometrów od składu żywności i wszelkiego sprzętu, który by pewnie im pozwolił przeżyć. Niemniej zdobycie bieguna południowego stanowiło taki bardzo istotny moment. Co jeszcze można zrobić? Shackleton, nieodrodny syn brytyjskiego imperium, stwierdził, że I ostatnią rzeczą, czy jedyną rzeczą, która jeszcze jest godna brytyjskiego dżentelmena, jest poprowadzenie przejścia przez kontynent w poprzek. Zaplanował sobie, że będzie to przejście od Morza Weddella do Morza Rossa. To przykład strony z Daily Telegraph, którym opisuje plany tej swojej wyprawy, a obok słynne ogłoszenie prasowe, w którym Shackleton poszukuje kandydatów na wyprawę, pisząc, że poszukuje mężczyzn na ryzykowną wyprawę, niska płaca, ciągłe zimno, długie miesiące ciemności, stałe zagrożenie, bezpieczny powrót wątpliwy. Za to sława i uznanie w razie sukcesu. Ogłoszenie było skuteczne. Zgłosiło się prawie 3000 kandydatów, z których Shackleton wybrał 26 ludzi. To była załoga i zarówno grupa, która miała przejść przez, wykonać ten trawers przez Antarktydę, jak i załoga samego statku. Pomny nieudanych czy trudności, jakie były przy dojściu do bieguna, przy używaniu innych środków lokomocji niż psy, a za to niezwykle skutecznej wyprawy Amundsena, który się wyłącznie psami posługiwał, tym razem przewidział i zabrał psie zaprzęgi, ale wyposażył wyprawę również w szereg innych rzeczy. No, statek był wyposażony przynajmniej w 3 łodzie. Mogły one pełnić rolę łodzi ratunkowych. Wielokrotnie już po wcześniejszych wyprawach zdarzało się, że kiedy statek zostaje zgnieciony przez lody, to załoga próbuje uratować się najpierw wędrując po lodzie, a potem próbując płynąć łodziami. Tutaj też tak było. Przewidując, że może wmarznąć w lód, zabrał pokaźną ilość narzędzi, która miała mu pozwolić na wycięcie kanału, którym statek może mógłby wydostać się z tej lodowej pułapki. Poza tym odpowiednia ilość sani, ale żeby jakiś tam ślad nowoczesności też się przy tym pojawił, to zabrał rower oraz jedne motorowe sanie. Ani jeden, ani drugi, właściwie żaden sprzęt potrzebny do długiej wędrówki mu się z przyczyn zupełnie od niego niezależnych nie przydał. Shackleton zabrał również narty. Jakkolwiek liczył na to, że uczestnicy wyprawy nauczą się na nich jeździć, poruszać w ogóle w trakcie trwania wyprawy. To znaczy nie włożył, tak jak i poprzednicy brytyjscy, nie włożył żadnego wysiłku w to, żeby uczestników nauczyć posługiwania się nartami. No, zapasy były bardzo duże. Ponieważ statek wyprawy został zbudowany na potrzeby tej wyprawy, był to ostatni drewniany trzymasztowiec zbudowany przez angielskie stocznie, ale już posiadał również montowaną maszynę parową, stąd na ilustracji można zobaczyć całą masę worków węgla. No, oprócz tego zapasy żywności, które jak zwykle jeszcze w tym czasie operowały czasem 3 lat. Zapasy żywności powinny wystarczyć na 3 lata. Kiedy wszystko już było przygotowane, to był lipiec 1914 roku, no, okazało się, że w momencie, kiedy statek mógł odpłynąć, że wybuchła I wojna światowa. Shackleton, który był kapitanem handlowej marynarki, a cała wyprawa była pod auspicjami towarzystw naukowych, a więc niezależny od armii, jednak oddał zarówno ludzi, jak i statek do dyspozycji admiralicji, ale pierwszy lord admiralicji, Winston Churchill, polecił kontynuować wyprawę. Wobec tego 1 sierpnia Endurance odpłynęła na południe. Ale to była połowa wyprawy. Druga połowa to był statek, który miał dopłynąć do Morza Rossa i grupa lądowa tej wyprawy miała przygotować składy żywnościowe na drodze do bieguna. Ta droga już była znana, bo tamtędy szedł i Shackleton, i Scott. Natomiast chodziło o to, żeby grupa, która przejdzie przez biegun i będzie tutaj miała jeszcze 1300 kilometrów do zrobienia, żeby nie musiała ciągnąć tak wielkiej ilości zapasu. Także druga część wyprawy, już mniej się o niej mówi, chociaż spełniła swoje bardzo ważne zadanie, jakkolwiek zupełnie do niczego się to nie przydało. To jest równocześnie jedna z ostatnich wypraw, właściwie już równocześnie z nimi wyprawa Mawsona miała radiostację. Natomiast wyprawa Shackletona nie dysponowała łącznością radiową. Także w momencie, kiedy Endurance i Aurora wypłynęły z portów brytyjskich, straciły ze sobą kontakt i miały koniecznie realizować plany zgodnie z przyjętymi założeniami. Natomiast nie istniała możliwość jakichkolwiek zmian. Endurance nie była zbyt wielkim statkiem, ale była zbudowana specjalnie do pływania w lodach, w związku z czym miała prawie metrowej grubości burty, specjalne wzmocnienia, urządzenie, śruba mogła być podnoszona i chowana przed zniszczeniem przez lody. Kabiny były przygotowane do tego, że będzie zimno, znaczy były ocieplone, żeby można było, załoga miała dobre warunki. Jedynym nietypowym zupełnie urządzeniem czy miejscem na statku była duża jadalnia. Ona została w gruncie rzeczy zrobiona dopiero w trakcie wyprawy, ale jej cel był taki, żeby cała załoga mogła jadać posiłki przy jednym stole. Był to ogromny wyłom w organizacji niezwykle hierarchicznego towarzystwa, jakim są załogi statków. Do dzisiaj wiadomo, że na każdym statku jest osobno mesa kapitańska, osobno oficerska, osobno dla marynarzy i na przykład, jeśli jest to statek szkolny, to osobna dla studentów. W przypadku wyprawy Shackletona tego akurat nie było. Po wypłynięciu z Anglii Endurance dopłynęła pod koniec października, dopłynęła do Georgii Południowej i tam zatrzymała się w porcie, czekając na poprawę warunków. Wiadomości przychodzące z południa nie były dobre. Wielorybnicy, którzy przypływali z Morza Weddella, mówili, że warunki lodowe są złe. Nawet sugerowali Shackletonowi, żeby przezimował na Georgii i dopiero w następnym sezonie próbował ruszyć na południe. No, jednak zimowanie, stanie w porcie na Georgii, no, nie było bardzo sensowne. Powrót do Anglii nie wchodził w rachubę, no bo tam była wojna. Także na początku grudnia Shackleton zdecydował jednak popłynąć na południe. No i dosyć długo Wszystko szło bardzo dobrze. Dopiero na 70 stopniu szerokości trafił na pas paku lodowego, w którym na pewien czas ugrzązł statek, ale udało mu się jeszcze stamtąd wydostać i popłynąć dalej. W połowie stycznia był już blisko lodowca szelfowego ronnego, czyli miejsca Zatoki Wachsel, gdzie Endurance miał wysadzić na brzeg grupę biegunową. W przypadku udania się tej operacji Endurance miała wrócić do Brytanii, bo jej rola by się skończyła. Kiedy był mniej więcej o jedną dobę od miejsca przewidzianego lądowania, statek został zablokowany przez lody. I tym razem było to zablokowanie absolutnie skuteczne. Przez najbliższe 2 tygodnie, oglądając z daleka czy przez lunetę ziemię Coatsów, załoga próbowała wyrwać się z tej lodowej pułapki, ale zupełnie bezskutecznie. Wobec czego Shackleton zarządził zimowanie na statku. To znaczy, załoga dostała wyposażenie, ubrania przewidziane dla grupy biegunowej, bo właśnie zamieniono zmieniono pomieszczenia na statku, który póki pływał, to wyglądał wspaniale. Tu jest po lewej Endurance w lodach, ale jeszcze pod pełnymi żaglami. Drugie zdjęcie przedstawia ten sam statek, ale już tkwiący w lodach, a więc nie całkowicie unieruchomiony. Załoga próbowała wyrwać statek z tej lodowej pułapki, właśnie wycinając takie kanały przy pomocy pił i tu akurat mieli niewielki zapas materiałów wybuchowych, więc na niewiele się to zdało. W każdym razie nie udało się. To samo oczami rysownika, a Endurance obrazek przedstawiała niestety taki. W momencie, kiedy została całkowicie unieruchomiona i zarządzono, że tak powiem, zimowanie, to natychmiast wokół statku powstało całe osiedle. Przede wszystkim to były budy dla psów, bo prawie 50 psów na stosunkowo niewielkim, bo liczącym zaledwie 35 metrów długości statku, to było dosyć naprawdę bardzo uciążliwe zarówno dla ludzi, jak i dla psów, które musiały jednak mieć odpowiednią ilość ruchu, żeby utrzymać się w dobrej formie. Tak właśnie wyglądała ta pojedyncza, wspólna messa dla całej załogi. Jakby było to 26 osób, więc nie było to znowu takie bardzo wielkie, ale doprowadzenie czy zarządzenie, które Shackletona, które powołało tą messę do życia, zrobiło bardzo dobre wrażenie i było jedną z przyczyn bardzo dobrych kontaktów zarówno kadry oficerskiej z załogą. Znaczy cała załoga była tutaj bardzo, można powiedzieć, zjednoczona. Ponieważ największym problemem w takiej sytuacji jest nuda, to Shackleton starał się zapewnić swoim załogantom, to swoim ludziom, odpowiednią ilość wysiłku fizycznego, który zapewnia równowagę psychiczną. No więc były zarówno mecze piłki nożnej, jak widać, rozgrywane na śniegu. No jeśli ktoś z Państwa to robił, to wiadomo, że to wiecie, że jest to zabawa no, zupełnie różna od boiskowej, ale na pewno zapewniająca odpowiednią ilość wysiłku. No niestety statek przez pewien czas funkcjonował bardzo dobrze, stojąc następcę na lodzie, ale kolejne sztormy zaczęły go pochylać. No, w momencie, kiedy wychylił się powyżej 30 stopni, to przestał już nadawać się do mieszkania, wobec czego trzeba było się ze statku przenieść na lód. No tutaj kolejny sztorm doprowadził do tego, że rufa statku została wyciśnięta na powierzchnię i dosyć mocno uszkodzona. I w tym momencie było już wiadomo, że żarty się skończyły. Statek, gdyby nawet uwolnił się z lodu, to już nie będzie mógł pływać. Wobec tego ludzie będą musieli walczyć o życie w inny sposób. Końcu, po prawie 8 miesiącach takiej wędrówki, Endurance zatonęła. To jest ostatnie zdjęcia, już widać, że tylko górne części masztów wystają na lód. A to, że psy się temu przyglądają ze smutkiem, no cóż, one pewnie i tak biegały wokoło i im wcale tak źle nie było, ponieważ nie zdawały sobie sprawy, co ich czeka. Więc od momentu ogłoszenia zimowania do zatonięcia minęło od stycznia do listopada, czyli prawie 10 miesięcy. Dalej zaczęło się dryfowanie na lodzie. Na lodzie został zbudowany obóz, głównie namiotowy. Jak widać, no, wyprawa była dobrze wyposażona w różne urządzenia. Jak tu widać, że ma bardzo dobry piecyk służący zarówno do topienia śniegu na wodę, co widać na rysunku, jak i do gotowania. Poza tym można było ogrzewać namioty. Jeśli była pogoda, to wszyscy uczestnicy wychodzili z namiotów, starając się przygotować, no, do jakiejś pracy lub ewentualnie jakichś rozrywek typu meczów. Oprócz tych meczów piłki nożnej były urządzane wyścigi psich zaprzęgów, co miało bardzo dobry wpływ zarówno na kondycję samych ludzi, jak i na kondycję psów. Psy pociągowe nie mogą być bezrobotne, bo wtedy przestają się po pewnym czasie, tracą kondycję i przestają być użyteczne. O czym się przekonał na przykład Scott, który zabrał psy, ale przez całą zimę psy siedziały w kojcach i wiosną nie były w stanie pracować i ciągnąć sani. No, ponieważ sytuacja robiła się coraz bardziej groźna. Pole lodowe, na którym płynęli rozbitkowie, powiedzmy, no, płynęło równolegle do Półwyspu Antarktycznego, więc istniała groźba, że w momencie, kiedy pole się zacznie rozpadać, to trzeba będzie w jaki sposób się zacząć przemieszczać. Pierwsza próba to było przemieszczanie się po lodzie, żeby zbliżyć się do kontynentu, póki jeszcze jest pokrywa lodowa, i ciągnąc łodzie na saniach. No niestety to nie spełniło swojego plan, ten plan nie został zrealizowany. Okazało się, że śniegu jest na lodzie bardzo dużo. Było ciepło, ten śnieg był miękki. Opory ruchu były tak wielkie, że udało się przy pierwszej próbie w ciągu 3 dni przejechać zaledwie 1,5 kilometra. Druga taka przymiarka była nieco lepsza, było w ciągu 4 dni 8 kilometrów, ale do brzegu było tych kilometrów, do brzegu pola lodowego było tych kilometrów prawie 200, więc w tym tempie nie było szans, żeby się mogli żeby mogli ten sposób poruszania się wykorzystać. No niemniej próby takie były. W innych wyprawach w takiej samej sytuacji łodzie były ciągnięte bezpośrednio po śniegu, a nie przy pomocy sani. Może był to nawet lepszy sposób, chociaż tutaj te łodzie były po prostu bardzo ciężkie. No, obóz funkcjonował na lodzie. Jak widać, psy od czasu do czasu cieszyły się, jak się zaczynały zawody, ale poza tym spędzały tutaj czas dosyć monotonnie, też dosyć monotonnie. Dryf na tych pływających lodach ciągnął się przez następne 6 miesięcy i lód zaczął się rozpadać. Tymczasem pole lodowe było wyniesione przez prąd już poza zasięg Półwyspu Antarktycznego. Także szanse na powrót na Półwysep Antarktyczny były, no nie było tych szans, ponieważ wzdłuż Półwyspu jest silny prąd w kierunku oceanu i przeważające silne wiatry. Udało się wybrać kurs taki, że załoga dotarła do wyspy Słoniowej, Elephant Island. No, po ponad półtora roku przebywania na lodzie, no, wszyscy się niezwykle ucieszyli z tego powodu, że mają wreszcie stałą ziemię pod nogami. Natomiast sytuacja nie była o wiele lepsza. Wyspa Słoniowa leżała daleko poza obszarami zainteresowań wielorybników. Poza tym kończyło się już polarne lato i statki odpływały na północ. Wobec tego ludziom groziła bezpieczne, ale jednak zimowanie plus no, niewielkiej ilości zapasów żywności, no, ale jeszcze w tej chwili istniała możliwość polowania na wyspie i zapewnienia sobie tej żywności nawet na zimę. Niemniej Shackleton postanowił popłynąć po pomoc. To zdjęcie tej części załogi, która zostawała na Wyspie Słoniowej. Natomiast przygotowali sobie takie schronienie z wywróconych do góry dnem łodzi. No było to bo nie było tam zupełnie innych możliwości. Można było próbować coś budować z kamieni. Natomiast jedna z trzech łodzi, które mieli, została przygotowana do rejsu. Jej cieśla okrętowy podwyższył trochę burty, przykrył większą część kokpitu pokładem z brezentu, z materiałów żaglowych. No i Shackleton z czwórką towarzyszy wyruszył w podróż. Z wyliczeń wynikało, że wykorzystując prądy morskie i przeważający kierunek wiatru, najłatwiej będzie im dopłynąć z powrotem do południowej Georgii. Chociaż było to ponad 800 mil morskich, czyli prawie 1400 kilometrów, na niezwykle burzliwych wodach południowego oceanu, w strefie tak zwanych ryczących 40 czy wyjących 50. To są odpowiednie szerokości geograficzne, w których wiatry osiągają szybkość do 200 km na godzinę. Załoga zabrała żywności na miesiąc, zakładając, że jeśli nie trafią pesymistycznie, że jeśli nie trafią na Dziordzie i wyniesie ich na ocean, to i tak im już nic nie pomoże. Niemniej po 3 tygodniach takiej żeglugi w niezwykle trudnych rzeczywiście warunkach udało im się dopłynąć do południowej Dziordzi. Ale sztorm, który im towarzyszył w gruncie rzeczy przez cały czas, a w ostatnich dniach bardzo się nasilił, nie pozwolił im na opłynięcie wyspy od strony północnej, tam gdzie były osiedla, tylko byli zmuszeni wylądować na brzegu południowym. Na brzegu południowym nie było osiedli ludzkich, natomiast przynajmniej 2 ludzi z załogi Shackletona było już w tak ciężkim stanie, że nie bardzo można było próbować płynąć z nimi gdziekolwiek dalej. Wobec czego Shackleton z 2 towarzyszami przygotował schronienie dla tej dwójki i zostawili ich. Natomiast 3 postanowiła przejść w poprzek wyspy, no, w takich warunkach, jak widać na zdjęciu. Pasma górskie pokryte lodowcami, strome miejscami, prawie ściany, strome przełęcze. Nikt tego przed nimi wcześniej nie robił. Także ryzyko było duże, no ale w tym wypadku Shackleton nie pierwszy raz już ryzykował. Przynajmniej w tym wypadku pogoda była po ich stronie. Była pełnia księżyca, piękna pogoda i nie było wiatru. Wobec czego 3, wycinając od czasu do czasu w lodzie stopnie się toporem ciesielskim, po 30 godzinach ciągłego marszu, bo stwierdzili, że nie będą zabierać sprzętu biwakowego, bo to bardzo obciąży ich i zmniejszy, spowoduje ogromne spowolnienie, więc poszli bez takiego zaopatrzenia. Po 30 godzinach marszu doszli na północny brzeg do wielorybniczego portu Stromness. Jeszcze tego samego dnia łódź wielorybnicza popłynęła po pozostawionych na południowym brzegu marynarzy, natomiast kilka dni później wielorybniczym statkiem Shackleton udał się w kierunku Wyspy Słoniowej. Niestety okazało się, że warunki lodowe są tak złe, że nie udało im się nie tylko dopłynąć do wyspy, ale nawet dopłynąć na taką odległość, żeby ludziom na wyspie spróbować dać znać, że akcja poszukiwania pomocy się udała, że istnieją szanse, że na wyspie nie będą musieli zimować, chociaż ta pierwsza przymiarka wskazywała, że jednak może to się tak skończyć. Wielorybnicy odwieźli Shackletona na Falklandy, gdzie on zaczął organizować kolejne próby, kolejne rejsy do Wyspy Słoniowej. Dopiero za trzecim razem, prawie pod koniec września, czyli już prawie w warunkach zimowych, udało się dopłynąć do wyspy i zabrać stamtąd całą załogę. Załoga wrócili, zostali odwiezieni do Buenos Aires, tam byli witani jak bohaterowie z tłumami w porcie i tłumami ludzi witających ich na ulicach. Kiedy dopłynęli do Anglii, to już takiego entuzjazmu nie było. Anglia walczy od 2 lat, była w stanie wojny i miała znacznie większe problemy niż samo witanie bohaterów, którzy byli dosyć dalecy od codzienności Wielkiej Brytanii. Natomiast jeszcze przez rok nie było wiadomo, co się stało z drugą częścią wyprawy. Aurora dopłynęła na czas do wyspy Rossa, do Morza Rossa. Przycumowała do solidnego lodowego pola przymarzniętego do brzegu. Grupa lądowa została rozładowana i zaczęła zakładać składy żywnościowe na odcinku lądu szelfowego Rossa. Miała to zrobić do przejścia przez góry antarktyczne, czyli do lodowca Bredmura. Warunki były bardzo różne. W czasie jednej z takich wypraw były tak złe, że jeden z uczestników zmarł z wyczerpania. Natomiast zanim ta cała działalność tworzenia składów się zakończyła, sztorm oderwał pole lodowe, do którego była przycumowana, ale i przymarznięta Aurora, oderwał od brzegu i wygnał na morze. Statek się nie mógł uwolnić i przez następne 8 miesięcy pływał, dryfował po morzu, przyczepiony do tego pola lodowego, ale na szczęście nie został uszkodzony, nie został zgnieciony, w końcu udało mu się uwolnić, odpłynął, dopłynął do Nowej Zelandii i stamtąd szybko została przygotowana nowa wyprawa ratunkowa, która dopłynęła do Zatoki McMurdo, gdzie znalazła 7 uczestników z grupy zimującej. No niestety dwóch zaginęło, prawdopodobnie próbując przejechać przez zatokę przy jeszcze nie słabym lodzie, wpadli pod lód i w ten sposób zginęli. Pozostali, wprawdzie zostali zabrani i wrócili do kraju, do Anglii dotarli dopiero w 1917 roku. No, wyprawa nie zrealizowała swojego głównego celu, ale była uznana za ogromne osiągnięcie organizacyjne i wielkie zasługi tutaj przypisano Shackletonowi jako dowódcy i przywódcy, można powiedzieć, tej grupy i rozmaitym jego działaniom, w których on starał się utrzymać wszystkich uczestników wyprawy w dobrym stanie, w dobrostanie, jak mówimy w tej chwili, czyli w dobrym stanie zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Napisanych wiele lat nawet później komentarzach do licznych książek, pamiętników napisanych przez uczestników wyprawy, podkreślano właśnie tą jego Shackletona niezwykłą charyzmę i zdolności organizacyjne. W tej chwili zresztą jest to również doceniane. Ostatnio nawet w krajowej literaturze pojawiła się książka pana Staniszewskiego pod tytułem Sir Ernest Shackleton i Wyprawa Endurance. Sekrety przywództwa odpornego na kryzys. Bardzo interesująca, ponieważ połowa książki są to trochę zbelektryzowana opowieść o wyprawie. Natomiast druga połowa to jest analiza rozmaitych wydarzeń i części i działania Shackletona z punktu widzenia obecnego menedżera. No to te elementy są używane w tej chwili w szkoleniu menedżerów wysokiego szczebla. Wracając od teorii nad morzem, okazało się w lutym wyprawa zorganizowana przez Towarzystwo Pomników Morskich z Falklandów na lodołamaczu Gaulsastva. Wyprawa popłynęła na Morze Weddella, dotarła do miejsca, które w notatkach uczestników omawianego wcześniej pływania były miejscem zatonięcia i odszukała leżący na dnie wrak. Proces odszukiwania był prowadzony przy pomocy dwóch autonomicznych aparatów podwodnych, które przepłynęły w trakcie poszukiwań 160 kilometrów. Natomiast efekty były zupełnie zaskakujące. Na dnie znaleziono wrak stojący pionowo, stojący na stępce, w bardzo dobrym stanie, niepokryty osadem i zasiedlony przez organizmy, które nie wpływają na niszczenie drewna. Ponieważ nie ma żadnej tajemnicy w tym, nie kryje się żadna tajemnica w zatonięciu statku, nie przewiduje się żadnych badań już w tej chwili, jak również jest to uznany wrak, uznany za pomnik i nie wolno z niego niczego wydobywać. No niestety wraki leżące na mniejszych głębokościach są dosyć często przez rozmaitych piratów podwodnych niszczone dla zdobycia pamiątek, powiedzmy sobie. To prawdopodobnie, to może grozić, jeżeli Kanadyjczycy nie będą bardzo czujni, to może grozić wrakom wyprawy Franklina, ponieważ one leżą na głębokości tam 20-30 metrów. Ale jak widać, Endurance spoczywa na dnie, jak wiem, na głębokości 3008 metrów i zupełnie dobrze się tam prezentuje. Dziękuję bardzo.